wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Gródku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.
Chwała Jezusowi. Was dobrze widzieć wszystkich. Cieszę się, że jesteście i że możemy się spotkać dzisiaj wieczorem razem na czytaniu Słowa Bożego. Mam do was takie pytanie związane z tym, co chcę głosić. A dzisiaj chciałbym, jako że mamy czwartek i mamy bardziej taki czas poświęcony na studiowanie Słowa, amen? I to jest to, co chcemy robić. Mnie też was bardzo brakowało i brakowało mi właśnie tych czwartków, tych wtorków, tej niedzieli z wami. Gdzieś tam śledziłem tylko na Facebooku to wprowadzenie tam u brata Mateusza, to, że tam chór był. Boże w Opawie, chwała Bogu, działajcie. Słuchałem też kazania, które tu było w niedzielę i to czułem się niesamowicie, wiecie, na drugiej półkuli mogłem sobie posłuchać, co wy robicie tu w niedzielę. I serce gdzieś tam tęskni zawsze do domu, dom to jest dom. Pytanie. Nie zapomnieliście zabrać oczu ze sobą dzisiaj? Macie oczy czy nie? Nawet okulary niektórzy, ja też mam. Macie oczy? Sprawdźcie. Dotknijcie, sprawdźcie, pomyślcie o oczach. Świecą ciała jest oko twoje. Wszyscy mamy oczy. Jeśli oko twoje jest zdrowe i całe ciało twoje jest jasne, a jeśli jest chore i ciało twoje jest ciemne. Myślę, że już tylko z tego fragmentu wiadomo, że nie chodzi o to, czy mamy okulary, bo może by jest ktoś niewidomy wśród nas, ale Jezusowi nie o takie oczy chodzi, chociaż też, posłuchajmy dalej. Bacz więc, by światło, które jest w tobie, nie było ciemnością. Nie wiem, czy wiecie, że ciemność, jaka jest definicja ciemności? Definicja ciemności to jest brak światła. Żeby to, co świeci, nie okazało się, że w ogóle nie świeci. Innymi słowami moglibyśmy powiedzieć, że tu pisze. Jeśli więc całe ciało twoje jest jasne i nie ma w nim cząstki ciemnej, będzie całe jasne, jak gdyby świeca oświeciła cię swym blaskiem. Wszyscy dobrze wiemy, co to znaczy, kiedy jest ciemno i zaświecimy chociaż najdrobniejsze światełko, prawda? Bo kiedy jesteśmy w bardzo dużej jasności, to świeczka na przykład ta wydawałaby się taka strasznie malutka. Ale jeżeli przyjdziesz z całkowitej ciemności, wejdziesz tu, to odkryjesz, że ta świeczka potrafi całe to pomieszczenie oświecić wystarczająco, żeby człowiek widział. Całą tą dużą kaplicę. Oczywiście to nie będzie komfortowe światło, ale okaże się, że światło dużo może. To, co wcześniej czytałem, to było Łukasza, 11 rozdział. Mateusza, 6 rozdział. Pisze, gdzie jest nasze światło. Światłem ciała jest oko. Jeśli tedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie. A jeśli by oko twoje było chore, całe ciało twoje będzie ciemne. Jeśli tedy światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie. Teraz, kiedy nam Słowo Boże mówi o naszym ciele i o świetle, które dociera, i Biblia tutaj mówi, że światłem ciała jest oko, jeśli wtedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie, to nie chodzi w sumie o zdrowie ciała, wiecie, z powodu tego, że ktoś nie widzi na oczy, nie zacznie chorować jego wątroba na przykład. Albo nie będą mu goleć nogi, dlatego że nie widzi na oko, chyba że się uderzy, bo nie widzi. Ale bardziej chodzi tutaj o to, że widząc wszystko we właściwy sposób duchowo, we właściwy sposób cieleśnie będziemy postępować. Zrozumieliście mnie? Jeżeli duchowo widzisz dobrze, to właściwie postępujesz cieleśnie. Jeżeli masz duchowy wzrok właściwy, to właściwie postępujesz jako mąż czy żona, jako ojciec czy matka, jako pracownik, jako człowiek, któremu coś zlecają. Właściwy sposób cieleśnie zarządzasz swoim życiem, ponieważ duchowo masz jasność, światło co do tego, jakim masz być. List do Efezjan jeszcze chciałbym przeczytać, zanim przejdę do nauczania. 1 rozdział, 17-18 werset. Aby Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. I co zrobił? Oświecił oczy serca waszego. Widzicie, tutaj jaśniej już pisze, o które oczy naprawdę chodzi. Oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Jeżeli te wersety dobrze zrozumiemy też te wersety, że kiedy Jezus na przykład mówi, kiedy cię gorszy twoje oko, to je wyłup. Ludzie mówią, czyżby Pan Jezus powiedział, żeby sobie ktoś łyżką oko wyciągnął? Zresztą myśmy, wiecie, mieli w więzieniu sytuację, że jeden z ludzi postraktował dosłownie i obciął sobie jeden ze swoich członków. I mieliśmy bardzo duży problem z policją. Miałem taką sytuację, kiedy byłem kapelanem więziennym, że policja zaczęła sprawdzać Biblię, bo on im powiedział, że w Biblii miał tak napisane. Innymi słowami, Jezus mówi, że jeżeli twój sposób życia, postępowania i działania jest ciemnością, jest zły, to kiedy mówi wyłup sobie oko, nie mówi, żebyście sobie wzięli łyżkę i wyciągli gałkę oczną, bo to nic nie pomoże. Złe serce pozostanie złym sercem, nawet jeżeli sobie oko wyciągniesz. Najwyżej do szpitala trafisz, do psychiatry. Ale Jezus mówi, abyś zaprzestał całkowicie patrzenia na świat w sposób, który patrzysz, uznał, że nic nie wiesz, uznał się za głupca i poprosił Boga o mądrość, jak masz na to wszystko patrzeć inaczej. Ale dzisiaj to nie jest mój temat, to tylko tak na marginesie chciałem dodać. Wiecie, każdy szczerze czytający Biblię człowiek musi zobaczyć, jak ważne dla Boga, którego przecież nazywamy naszym Panem, nazywamy Go naszym Królem, jest to, żeby nas posiadać w całości. I tu jest ta tajemnica, jeśli nasze oko jest zdrowe, jeśli jesteśmy wewnątrz duchowo właściwie oświetleni, to na zewnątrz cieleśnie właściwie postępujemy. Jeśli wewnątrz nas nie ma właściwie oświetlonych spraw, nie będziemy wiedzieli, jak postępować dobrze, a to szczególnie w trudnych sytuacjach. Bo nikt z nas nie ma problemu postąpić właściwie w łatwych sytuacjach. Problem jest, kiedy nas spotyka trudna sytuacja. Każdy z was stanie, kiedyś stał, albo może dzisiaj stoi przed rzeczami, które są tak trudne, że widzisz, że człowiek nie może ci dać odpowiedzi. Mieliście takie problemy? Ja stałem nieraz przed problemami, co do których wiedziałem, że nawet ci, którzy mnie kochają, nie mogą mi dać odpowiedzi. I nie gniewałem się na ludzi, że nie znają tej odpowiedzi, bo są sytuacje, w których człowiek nie ma odpowiedzi. To może dotyczyć zdrowia, może dotyczyć małżeństwa, może dotyczyć zachowania naszych dzieci. Ludzie z zewnątrz ci nie pomogą wtedy, bo oni nie wiedzą, nie znają wszystkiego. Są sytuacje, w których potrzebujesz zobaczyć, co widzi Bóg i gdzie chciałby cię Bóg poprowadzić. I to wymaga duchowej odwagi, żeby stanąć i modlić się, Boże, oświeć tą sprawę. Ale wracam teraz do tego duchowego oka, do zdrowego duchowego oka. Bóg chce nas mieć w całości. I dlatego jest dla Niego ważne, na co i jak patrzą nasze oczy, ponieważ ten duchowy wzrok, to jak postrzegamy różne sprawy, decyduje, jak żyjemy. Jeżeli na przykład powiem wam w taki sposób, że według mnie kradzież nie jest wcale niczym złym, to będziecie uważali, że będę w życiu postępował dobrze? Będziecie czuli, że coś, tu jest coś nie tak, temu człowiekowi nie można do końca wierzyć. Ponieważ on jest ślepy na jakiś fakt w swoim życiu. Wy mi powiecie, słuchaj, ale przecież kradzież jest zła. Ja ci powiem, ja tego nie widzę. Jeżeli tego nie widzę, znaczy, że jestem ślepy w tej sprawie. Powiem, że cudzołóstwo moim zdaniem nie jest niczym złym. Kłamstwo moim zdaniem nie jest niczym złym. To są objawy ślepoty. Że człowiek nie widzi, a jeżeli nie widzi, to w tej sprawie nie jest w stanie postępować dobrze. Ja to powiedziałem, bardzo skrajne przykłady, ale może to dotyczyć przykładów mniej skrajnych, takich jak modlitwa, jak postępowanie w kościele, jak twoja służba. Do czegoś Bóg ciebie tutaj ma. Nie jesteś przypadkiem. Są ludzie, którym rodzice powiedzieli, że się urodzili im niechcąco. Ale Bóg w swoim słowie mówi, że zanim się urodziłeś, On już cię kochał. Że zanim powiesz słowo, On je całe zna, że On utkał ciebie w głębinach ziemi, a inni mówią we wnętrzu matki. On, kiedy tworzył ludzi, tworzył wszystkich ludzi. I Bóg chce w całości tego człowieka. Posiadanie nas w całości teraz, co to znaczy, że Bóg ma mnie w całości? Posiadanie mnie w całości to nie jest chodzenie na nabożeństwa ani czytanie Biblii. Jeżeli wydaje nam się, że oddanie się Bogu w całości to jest być na nabożeństwie albo czytać Biblię, to jest tak, jakbym powiedział, wiecie, cieszę się, moja córka nocuje w domu i je obiady w domu. Ja chcę trochę więcej od niej, niż żeby tylko spała w domu i jadła w nim obiady. Chcę mieć relację z moim dzieckiem. Chcę z nią rozmawiać. Moje marzenie jest, żeby tak dojrzała, żebym któregoś dnia mógł do niej przyjść i powiedzieć, mam problem. Chcę się, żebyś się o mnie pomodliła. Chcę takim być tatą, żeby i ona powiedziała, wierzę tobie i powiem ci to, czego nie mówię innym. I ja zacznę jej to samo mówić. I takiej relacji Bóg chce między nami. Bóg chce, żebyśmy do Niego przychodzili. Bóg nas zachęca do modlitwy. Przecież Bóg i tak wie, co przeżywamy i co chcemy powiedzieć. A jednak mówi, wołaj do mnie, proś, mów. Bóg chce mieć nas w całości, nie tylko, żebyśmy czytali Biblię. Wiecie, kiedyś siedząc w mieszkaniu, zdałem sobie sprawę, czytając, jak wielką Bożą łaską są moje oczy. I te fizyczne, i te duchowe. Co ja bym zrobił, gdybym nie widział? Co ja wam muszę wiele tłumaczyć? Słuchajcie, starczy przejść przez pokój z zamkniętymi oczami. Jak ktoś z was nie wierzy, niech sobie dzisiaj zgasi światło albo zamknie oczy i chodzi po własnym mieszkaniu. Zobaczycie, jak inaczej zaczniecie żyć. Wydaje nam się, że znamy nasze mieszkanie. Zaklej sobie oczy, zobaczysz, jak znasz swoje mieszkanie. Wydaje nam się, że znamy życie. Zasłoń światło od Ducha Świętego. Zobaczysz, że wcale nie znasz życia tak, jak myślisz. Wszystkie pięć naszych zmysłów odkreśla naszą postawę względem świata, ale wierzę, że oczy i to, na co patrzymy, jest najważniejsze. I są, wiecie, rzeczy, które traktujemy w życiu jak coś oczywistego i zapominamy, że Bóg będzie chciał wiedzieć, jak myśmy to użyli. Jednym z takich darów są nasze oczy, nasz wzrok, to, co do siebie wpuszczamy i w fizyczny sposób to, na co patrzymy, i w duchowy sposób to, co potem wiele razy widzimy. Często najpierw jest to, co duchowe. Źle coś widzimy, popełniamy to, co cielesne i to duchowe znowu się pogarsza, ponieważ ślepy prowadzi się do coraz większych ran. Człowiek niewidomy fizycznie wymaga opieki. Człowiek niewidomy duchowo coraz bardziej się rani i obija. Jeśli na przykład ja wam powiem, że nie widzę tego, że pornografia jest zła, to nie widząc tego zacznę korzystać z pornografii. Jeśli zacznę z niej korzystać, to duchowo do siebie wpuszczę jeszcze gorsze rzeczy. I potem nawet kiedy będzie zgaszone światło, będę je w sobie nadal widział. A one będą mnie pociskać coraz bardziej na dół i będę w coraz gorszym stanie. Do czegoś was chcę doprowadzić. Może dzisiaj trochę przydługi wstęp robię, ale chcę wam coś powiedzieć dzisiaj. Oglądamy telewizję, gazety, ludzi na ulicy, nas mózg notuje dane. Potem tym żyjemy, marzymy, śnimy. Ludzie z reklamy wiedzą, że najczulszym zmysłem człowieka jest co? Oko. Wiecie, jak reklamy są zrobione? Reklamy pokazują rzeczy piękniej niż one są. Jak reklamują samochód, to choćby to był największy dziad, to na reklamie wygląda, jakby się nigdy nie psuł. Reklamy potrafią ludzi przekonać do takich rzeczy, że ludzie wydadzą wszystkie swoje pieniądze. Strychy są pełne rowerków do ćwiczeń, maszynek do schudnięcia. Dlaczego? Bo reklama zadziałała. Człowiek siedział w domu i zobaczył człowieka. On wyglądał jak Arnold Schwarzenegger. Ona wyglądała jak Afrodyta. A wszystko, co trzeba, to 9999 koron za tą maszynkę. Halo, poproszę jedną. 3 miesiące później maszynka jest na strychu. On patrzy, czy nie ma Schwarzeneggera. Wiecie, o co chodzi? Oko przyjęło, ale życie nie zadziałało. I chciałbym dzisiaj mówić o oczach, o opatrzeniu, o wnętrzu naszym, ale pamiętacie, kiedy mówiłem na temat serca, to nie mówiłem o tym sercu, które nazywamy kardio, czyli to, co teraz we mnie bije i w każdym was. Wiecie o tym, że teraz serce wasze bije? Tak samo wasze oczy teraz patrzą. Ile razy mrugnęliście na nabożeństwie dzisiaj? Liczyliście? A musimy mrugnąć. Wiecie, czemu człowiek mruga? Odświeża swoje oko. Dlatego komputer psuje oczy, bo niektórzy tak patrzą, że zapominają mrugać. Takie rzeczy tam widzą. I im wysycha. Człowiek nie myśli, ale te rzeczy działają. I duchowy wzrok twój działa teraz. I to jest jeden z największych darów. I tak samo jak mówiłem o sercu, nie mówiłem jako kardiolog, ale jako wasz przyjaciel, duszpasterz, brat w Chrystusie, tak też kiedy dzisiaj mówię o oku, nie mówię jako okulista. Gdybym wiedział wszystko na temat oczu, to bym może nie musiał nosić okularów. Ale muszę je nosić. Byłem u okulisty, który mi bardzo, bardzo pomógł. Zresztą była to siostra, którą bardzo, bardzo kocham, tą rodzinę. Ale ja się nie znam na oczach. Takich w sensie jako okulista. Ale Słowo Boże mówi nam coś o duchowym wzroku. Na tym wszyscy tutaj jako zbór możemy się znać. Możemy wiedzieć, na co mamy duchowo patrzeć. Oczy to jest prawdziwy Boży cud i podobnie duchowe oczy to jest prawdziwy Boży cud. Wiecie, kiedy człowiek duchowo zaczyna widzieć, to inni wierzący nie mogą uwierzyć, co ty widzisz. Zauważyłem, że na przykład kiedy trenowałem swój duchowy wzrok i spędziłem odpowiednią ilość czasu ze Słowem Bożym, potem brałem jakiś fragment Słowa Bożego, czytam to, a brat do mnie mówi, szok mówi. Szokowany jestem. Wierzący jestem 20 lat i ja nie zobaczyłem w Biblii tego, co ty zobaczyłeś. Bo ja trenowałem. Innym razem ja siedziałem i słuchałem. Niedawno jeden z pastorów przeczytał mi fragment Biblii i zaczął do mnie mówić. Ja mówię, człowieku, ja całe życie to czytam, ja tego tam w ogóle nie widziałem. A on mówi, bo ja się modliłem, Pan mi to pokazał. Teraz patrzę, no przecież to tam jest. Wiecie, o czym mówię? Mieliście takie odkrycia z Biblią? Że czytasz Biblię, czytałeś to 15 razy i nie widziałeś, a nagle to tam jest. I przecież nikt ci w nocy nie podmienił Biblii. Zawsze to tam było. Tylko nie widziałem tego. I to jest prawdziwy Boży cud. To, kim jesteśmy, jak oceniamy otaczającą nas rzeczywistość, nasze wybory, to jest efektem tego, w jaki sposób duchowo postrzegamy rzeczy. Wiecie, stare przysłowie mówi, jest takie przysłowie, ja się z tym przysłowiem nie zgadzam. Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Wiecie, ja się nie zastanawiałem nad tym, ale raz pojechaliśmy do Hamburga, idziemy w Hamburgu, salon samochodowy Porsche. Ja mówię, idę zobaczyć, a jeden brat do mnie mówi, ja nawet nie idę, no spał nie będę. I tak nie stać mnie, nie mogę kupić. Ja mówię, no fakt, no kupić nie możemy. I wiecie, wtedy ja mówię do niego, wiesz, czego oczy nie widzą, sercu nie żal. Ale potem sobie myślę, moment, to jest nieprawda. Bo jeżeli mam właściwe serce, to moje oczy widzą tylko po to, żeby ocenić według tego, jak Bóg to widzi, a nie według tego, co mi żal, a czego mi nie żal. Zgadza się? I dlatego człowiek o czystym wnętrzu ocenia w czysty sposób. Kiedy mija mnie ładny samochód, ja nie myślę, żeby ten kierowca umarł teraz tam 5 metrów za mną i wypadł z auta, ja bym mógł wsiąść i zabrać. Kiedy mnie mija ładna kobieta, nie myślę sobie, jest ładniejsza niż moja żona. To się nazywa nieczystość. To jest zepsute serce, które podpowiada, co by mogło być, gdyby tylko. Na zasadzie, co by mogło być, gdyby tylko. I człowiek popełnia wtedy draństwa, cudzołóstwa, świństwa, krzywdę czyni innym ludziom, ponieważ jego wzrok jest chory i jego myślenie jest chore. Całe jego ciało jest chore, jego postępowanie. I wtedy mamy zdradę, rozwody, cudzołóstwa, morderstwa. Ja mam na przykład zwyczaj, że nie oglądam w internecie pirackich filmów. Nie oglądam po prostu. Jeśli coś chcę zobaczyć, to kupuję. A jeżeli mnie na to nie stać, to z tego nie korzystam. I kiedyś pamiętam, byłem u znajomego. Ja mu mówię, wiesz co, ja uważam, że powinno się kupować. On mówi, słuchaj, ale to jest drogie, ja tego nie kupuję. I zaczęliśmy się razem nad tym zastanawiać. Ja teraz mówię, ale moment, kiedy jedzie... Mija mnie facet ładnym Mercedesem i patrzę na niego, to nie myślę sobie, jakby mu ukraść ten Mercedes. A dlaczego miałbym kraść własność intelektualną? Gdzie dużo zależy od patrzenia. Jeżeli nie kradnę samochodów, po prostu mówię, nie będę miał tego Mercedesa, bo mnie na niego co? Nie stać. Jak mnie będzie stać, to sobie go kupię. Ale w ogóle nie zastanawiam się nad tym, żeby go ukraść. I podobnie jest z filmami, z oprogramowaniem, z muzyką. Młodzi ludzie dzisiaj, zauważyłem, wiecie, często mają kradzioną muzykę. Ja mam kupioną. Moje dzieci wiedzą, że ja mam kupione rzeczy, ja mam legalne rzeczy. Nie jestem legalistą w tym sensie, że, wiecie, uważam, że do piekła pójdzie każdy, ale uważam, że w małych rzeczach, kiedy siebie oceniamy, zaczynamy wzrastać na wyższy poziom. Zaczynamy wzrastać na poziom, w którym każdą rzecz chcemy, aby była cnotliwa w naszym życiu. Zapamiętajcie słowo cnota, cnotliwa. To jest słowo, którego dziś się bardzo rzadko używa. Później do niego wrócę. Wiecie, oczy, prawdziwy Boży cud. A więc stare przysłowie mówi, czego oczy nie widzą, sercu nie żal, ale to nie jest prawda, ponieważ co oczy widzą, właściwe serce właściwie ocenia, a właściwe oczy właściwie widzą. Człowiek duchowy zna wolę Bożą i nie pozwoli się zdominować, choć nie oznacza to, że pominą go pokuszenia. Widzicie, gdyby Dawid to wiedział, Dawid zobaczył Batrzebę. Zobaczył Batrzebę i póki oczy nie widziały, to jakoś nie był zakochany. Ale zobaczył. Wiele lat później, gdyby mu się zostało, może by postąpił inaczej. Ja myślę, że później jako król też widział różne ładne kobiety. Ciągle jako król mógł zrobić to samo, ale już nigdy tego nie zrobił, bo jego serce zostało zmienione. Jego serce inaczej patrzyło. I tak mówię, my różne rzeczy widzimy, ale musimy mieć zdrowe serce, a ono jest tym zdrowsze, to serce, nie kardiologiczne, to co pompuje, ale duchowe, im bardziej nasz duchowy wzrok jest zdrowy. Jeśli nasz duchowy wzrok jest zdrowy, wtedy w nas jest dużo światłości. Kiedy jest dużo światłości, światłość oświetla. Światłość mówi, że rzeczy są takie, jak naprawdę są. Jeżeli, słyszałem kiedyś ciekawy przykład na temat światłości. Jeżeli by wziąć czterech z was teraz, zgasić światło i na przykład dałbym wam do ręki takiego małego słonia i musielibyście go dotykać i każdy by musiał opisać go. Cztery osoby opisałyby na cztery różne sposoby to, co jest. A potem by się cztery osoby kłóciły na ten temat, kto ma rację. Żeby skończyć kłótnię i poznać prawdę, trzeba włączyć i wtedy widać, co to jest, jakie jest, jakiego jest koloru. I tak jest duchowo, wiecie, często w kościele są spory, ponieważ nie ma światła. Kiedy jest światło, kończą się spory. Do sporu trzeba dwóch głupich. Gdzie jest dwóch głupich, tam się kłócą. Kiedy jeden jest mądry, drugi głupi, nie ma już kłótni. Światło zmienia te rzeczy. I człowiek duchowy zna wolę Bożą i nie pozwoli się zdominować, chociaż, jak mówię, nie oznacza to, że ominą go pokuszenia, ale ma zdrowe serce i wie, co z tym robić. A więc nasze oczy są wejściem do naszej duszy. Przez nie wchodzi wszystko do nas. Psalmista w 101 psalmie pisze: nie stawiam przed oczy swoje niegodziwej rzeczy. Nienawidzę zachowania się odstępców. Nie przylgnie ono do mnie. Innymi słowami mówi: nienawidzę zachowania pewnych ludzi. Pisze, nazywa ich odstępcami. Odstępca to ktoś, kto odstąpił w tym wypadku od Boga. A więc zrezygnował w wypadku Starego Testamentu. Odstępcą nazywano człowieka, który zmienił Boga na innego Boga, który uważał, że jest inny Bóg niż ten jedyny Bóg, albo który zmienił zakon mojżeszowy na inne prawo. To był odstępca w Starym Testamencie. I on mówi, czyli nie przylgnie moje zachowanie do ludzi, którzy nie uznają zakonu Pana i którzy nie uznają Pana. Jeżeli to są ludzie, dla których Bóg nie jest Bogiem, a Jego Słowo nie jest Słowem, on mówi, ja z tym nic nie mam. To jest to, co mówi Psalm 101. Przewrotność serca niech obca mi będzie. Nie chcę znać złego człowieka. Widzicie? Nie stawiam przed oczy niegodziwej rzeczy i przewrotność serca niech mi obca będzie. Widzicie te dwa szczegóły? A więc nie patrzę na to, co odstępuje od Boga, co nie nazywa Boga Bogiem i co nie nazywa Słowa Bożego Słowem Bożym, ale również nie pozwolę, żeby to zmieniło moje serce. Idziemy dalej. A widzimy tutaj teraz, jak bardzo stan naszego serca jest związany z tym, co stoi przed naszymi oczyma. I dlatego potrzebujecie więcej i więcej czytać Słowa Bożego. Zaczynać swój dzień od Słowa Bożego. Wstawać pół godziny wcześniej, pięć minut wcześniej, czytać Słowo Boże. Tu są te książki, w tamtym roku o tym mówiłem, w tym roku znowu są. Jeżeli nie masz czasu, to przeczytanie jednej strony tej książki, w tamtym roku to zmierzyłem, pamiętacie to? Wziąłem stoper i zmierzyłem. Czytałem bardzo powoli, ja czytam szybko. Naprawdę szybko, grubą książkę czytam w ciągu dnia. Ale czytałem tak powoli, jak tylko się dało i przeczytałem całą tą stronę, czytając mniej więcej tak jak pierwszoklasista, jak nasza Anetka. Przeczytałem tą stronę w 3 minuty i 50 sekund. Czyli żeby przeczytać kawałek Słowa Bożego i mały komentarz, starczy, że wstaniesz 3 minuty 50 sekund wcześniej niż robisz to normalnie. Czy wstajesz 5:45, Wstań 5:51. Przepraszam, 5:41. Nie później, wcześniej. I przeczytasz kawałek, od tego się nauczysz. Jeśli człowiek coś robi dłużej niż 8 tygodni, staje się to jego całkowitym zwyczajem. Przyzwyczajeniem, bez którego potem mu trudno żyć. Stanie się twoją naturą. Przyjmowanie słowa. Słowo cię oświetli. Słowo da ci obronę. Słowo sprawi, że kiedy ktoś coś powie, w twoich myślach będą się pojawiały wersety, które na to odpowiadają. Kiedy ja na przykład powiem do was takie słowa. Poznałem innego Boga, też jest prawdziwy. Jaki werset od razu wam przychodzi na myśl? Nie będziesz miał Boga innego przede mną. Co jest głupotą, jeśli górzek głupi w sercu swoim nie ma Boga? Tak, tak, dokładnie. Oto jest to. Teraz właściwa odpowiedź. Pierwsze przykazanie. Dlaczego? Bo je znacie. Ale dobrze tu też brat powiedział. On nie powiedział, że to jest głupota. Że głupi w sercu swoim nie ma Boga. Człowiek, który słucha tego słowa i nie postępuje według niego, będzie przyrównany do głupiego. Człowiek, który słucha tego słowa i postępuje według niego, będzie przyrównany do mądrego. I obydwa zdania kończą się, który zbudował swój dom na albo piasku, albo skalę. Nie stawiam przed oczy tego, co jest głupie. Widzicie, człowiek, który stawia przed swoje oczy Słowo Boże, nie będzie napełniał się brudem, bo będzie miał odpowiedzi. Słowo pokazuje teraz bardzo ważne rzeczy. Słowo Boże, chcę wam powiedzieć ważną rzecz. Słowo Boże nie oczyszcza nas. Słowo Boże jest bardziej jak lustro, jak zwierciadło, niż jak płyn, który nas oczyszcza. Biblia nas uczy, że Słowo Boże jest tym, w czym się możemy przeglądnąć i zobaczyć, czy jesteśmy czyści, czy brudni. A oczyszcza nas drogocenna krew Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Teraz jesteśmy, przeglądnęliśmy się w Biblii. Dobry. Oczyszczenie przychodzi przez drogocenną krew Jezusa, a zapieczętowanie przez obecność Ducha Świętego w naszym życiu. I wtedy właściwy sposób zaczynamy patrzeć na życie. Słowo Boże nie jest oczyszczaczem do brudu, ale pokazuje stan naszej duszy. Krew Jezusa oczyszcza z wszelkiego grzechu, a wiele z tego grzechu jest wynikiem patrzenia na złe rzeczy i złego myślenia w swoim sercu. Bóg nie jest hotelową sprzątaczką. Nie wiem, ile musicie mieszkać w hotelu. Ja w hotelach przemieszkuję każdego roku z powodu tego, że pracowałem i nadal pracuję jako kaznodzieja, jeżdżę tu i tam. Teraz coraz częściej człowieka do hotelu dadzą. I wiecie, ciekawa rzecz jest w hotelach. Wychodzisz rano, zostawiasz łóżko byle jak pościelone albo niepościelone, bo nie ma czasu. Ręcznik byle jak. Wracasz, a tu wszystko. Bóg nie jest hotelową sprzątaczką. Pana Boga trzeba poprosić. Przyjdź, zmień moje serce. Stwórz serce czyste we mnie, Boże mój. Prawego ducha we mnie odnów. Przywróć mi światłość, radość, zbawienia. Modlił się Dawid. Wiecie, patrzenie na złe rzeczy jest znakiem zepsucia. Zwróćcie uwagę, że każda zepsuta cywilizacja bardzo lubowała się w patrzeniu na złe rzeczy. Zauważyliście? Im bardziej zepsuta, tym bardziej złe rzeczy patrzyli. Zwróćcie uwagę na Rzym. Na początku, kiedy Rzym powstawał, honor i odwaga to były ich cnoty. Przed samym ich upadkiem mordowano ludzi publicznie. Patrzono na gwałty, morderstwa, rabunki i uczynili sobie z tego rozrywkę. Kiedy barbarzyńcy w końcu złupili Rzym, to jedna starożytna księga mówi, że kiedy Alaryk łupił Rzym, żołnierze barbarzyńscy nie potrafili odróżnić mężczyzny od kobiety. Tak zepsuci byli, a lubowali się w patrzeniu na złe rzeczy. Każda zepsuta cywilizacja lubi patrzeć na zło. Pornografia, walki gladiatorów, mordy sakralne i tak dalej, skandale. To wchodzi do ludzi i czyni ich takimi. I potem człowiek zaczyna żyć źle. Nasza dusza jest jak gąbka. Psalmista w Starym Testamencie się z tym spotykamy, pisze, jak ziemia sucha, spragniona bez wody. Tak cię wyglądam, Jahwe, by ujrzeć twoją chwałę. Wielu ludzi żyje w tym stanie, ale psalmista wie, kogo wyglądać, a ten świat nie wie, kogo wyglądać. Bóg powiedział do Izajasza, kto pójdzie? Izajasz powiedział, ja pójdę. Do kogo pójdzie? Właśnie do tego świata, który jest wysuszony. Ale żeby mógł pójść, musiał Izajasz zobaczyć Boga i musiał oczyszczonym być przed Niego. Bóg dotknął Jego ust, dotknął Jego wnętrza. Cały został przygotowany przez Niego. Nasza dusza jak gąbka chłonie wszystko, na co patrzymy. I niektórzy, wiecie, całkowicie usunęli już możliwość analizy tego, na co patrzą, co przyjmują. Żyjemy w bardzo dziwnych czasach. Ludzie bardzo uważają dzisiaj, co jedzą. Zauważyliście? Idziesz z kimś do Tesco, bierze słoik i czyta. Etakie. Mówi, tego nie biorę. Same szkodliwe rzeczy. Potem wraca do domu, włączy telewizję i już w tak sam sposób nie myślimy. Wszyscy to robimy. Ja się na tym łapię. Że patrzę w sklepie, co kupuję do jedzenia, ale nie patrzę zawsze oczami, co słucham i co przyjmuję do swojego wnętrza w innymi rzeczami. I potem nasze duchowe zdrowie i poznanie Słowa Bożego staje się coraz słabsze. A kiedy ono jest coraz silniejsze, uważamy nie tylko co jemy, ale na co patrzymy, co mówimy, co słuchamy. Jeżeli nie będziesz uważał, co słuchasz, zrobisz ze swoich uszu śmietnik. Wszyscy zborowi plotkarze będą ci całe kubły śmieci do nich wsypywać. Będziesz miał otwarte uszy? Przyjdzie zborowy plotkarz, weźmie kubę i ci da. O, to tego nie wiedziałem. A z kim jest w ciąży? Wiecie, o czym mówię? My musimy się trzymać w czystości, żeby Jezus mógł tam wkładać. Pan Jezus przyjdzie i powie ci to samo. Ale Jezus nie powie ci, słyszałeś, taka czy taka ma problem, taki czy taki ma kłopot. Ale Jezus ci powie, chciałbym cię powołać teraz, abyś się modlił o takiego i takiego. Chciałbym, abyś poszedł i podniósł i pocieszył takiego i takiego. Chciałbym i będzie inne rzeczy do ciebie wkładał, a one cię będą zmieniać. I z czasem zaczniesz się brzydzić. Brzydzić się tym, co nie pochodzi z tej Bożej kuchni. Bo człowiek się przyzwyczaja do jednej kuchni. Jako chrześcijanie musimy to mieć w sobie. Bóg dał nam możliwość, abyśmy się oczyszczali od brudu. Ale Bóg nie chce, żebym ciągle był synem marnotrawnym, który tylko ciągle wraca, pokutuje, że zgrzeszył, a potem znowu odchodzi i za rok znowu jak syn marnotrawny wraca. Syn marnotrawny wrócił jeden raz. I nie powiedział ojcu, że no to nie jestem pewny, tato, czy na stałe wróciłem. Być może za rok znów będę chciał gdzieś pójść. I my trochę tak, jak syn marnotrawny, który wiele razy... I teraz dochodzę do sedna. Właściwie dlaczego czystość jest ważna w was, we mnie i w tobie? Zadajcie sobie kiedyś pytanie. Ja wiem, że można odpowiedzieć, Bóg nie może używać tego, co nieczyste. To prawda. Ale do tego miejsca, dlaczego to jest takie ważne? Czemu o tym mówimy? Czemu staramy się żyć i stać się kościołem, w którym ludzie będą mieć czyste myśli, czyste słowa, czyste motywy? Jedna rzecz, że nam to w przyszłości zaoszczędzi wiele problemów. Wiele problemów z dziś jest powodem tego, że zaniedbaliśmy coś kiedyś. Problemy z naszymi dziećmi, jakie mamy dziś, są wynikiem tego, co zaniedbaliśmy kiedyś. Problemy z naszymi sprawami, które mamy z Boże dziś, są wynikiem tego, co kiedyś zaniedbaliśmy. Problemy w naszej pracy, które mamy dziś, są wynikiem tego, co kiedyś zaniedbaliśmy. I każdy z was mógłby jeszcze inne przykłady użyć zgodnie z swoim życiem. Co takiego jest w czystości? Że od początku Bóg uznał czystość za ważną. Czemu Bóg powiedział, że to, co czyste, może być przed Jego obliczem? Po pierwsze, czystość jest szlachetna, a brud jest mieszanką, a Bóg nienawidzi żadnej mikstury. Bóg chce być jedynym Bogiem. Bóg chce cię zbawić jedynie z łaski. Bóg chce, żeby był dla ciebie jedyną prawdą. Bóg chce być całym jedynym twoim życiem, jedyną twoją drogą, jedyną twoją miłością. Bóg chce, żebyś go bardziej kochał niż wszystko. On chce być jedynym, żadnej mikstury. Bóg się nigdy nie chce dzielić. Czystość jest szlachetna, a brud jest mieszanką i pozbawia wszystko radykalnego wyrazu. Inne przykłady. Jakie złoto jest najbardziej cenne? Najbardziej oczyszczone. Im mniej oczyszczone, tym mniej warte. Jaka woda jest najlepsza do picia? Im bardziej czysta, tym lepsza do picia. Jakie powietrze jest najlepsze do oddychania? Im bardziej czyste, tym zdrowsze. Każdy człowiek woli mieszkać w czystej okolicy, niż na przykład mieszkać zaraz koło huty. A szczególnie o tym wiedzą ci z was, którzy tam muszą mieszkać, bo myją okna raz na tydzień. I widzą, że najlepsze jest to, co jest czyste. To, co nam się w dzieciach podoba, kiedy trzymamy niemowlę na rękach, prawda? Ono jest takie czyste, pachnące, takie kochane, takie ładne. A potem człowiek nabiera różnych rzeczy. Czystość jest zdrowa, a brud jest przyczyną większości chorób. Dzisiaj na świecie wielu ludzi ginie, umiera na nowotwory, na raka. Rak jest wynikiem zanieczyszczenia w organizmie. Rak jest wynikiem brudu w organizmie. Nie ma raka bez brudu. Coś się dzieje z DNA, jest zanieczyszczone. Coś gdzieś się odkłada i powoduje, że zaczyna coś gnić. Z tego się robią nowotwory. Gdzieś jest coś, co jest nieczyste. Pamiętacie, mówiliśmy, że krew Jezusa oczyszcza. Jeśli znajdujemy się pod osłoną krwi Jezusa, kiedy wyznajemy nasze grzechy, nasze duchowe życie staje się czyste, a wtedy staje się zdrowe. Świat stworzony przez Boga jest naszym kazaniem. Świat kocha to, co czyste. W sensie świat ten, który Bóg stworzył, mam na myśli. Przyroda, natura, ona kocha to, co czyste. Kiedy zabrudzisz, to zaczyna umierać albo próbuje się oczyszczać. Ono nie chce tak trwać. Nie chcemy chodzić brudni, bo ludzie uznają, że jak będę brudny, że coś jest ze mną nie tak. I co jest ciekawe, zwróćcie uwagę, kiedy spotkacie na przykład malarza, budowlańca, murarza, on jest przecież cały od tego, co robi. Ale nikt nie mówi, że on jest brudny. Ale kiedy spotkacie bezdomnego, alkoholika, każdy powie, że on jest brudny, bo każdy widzi, że to jest jego stały stan. To nie jest rodzaj służby. I Kościół czasami musi iść służyć, czasami Kościół się otrze różne rzeczy, ale Bóg nas oczyszcza, ale Bóg nie chce, żeby stanem naszego życia był brud. Dlatego czystość duszy czyni z nas ludzi zdrowych na duszy. Czysty na duszy to jest zdrowy na duszy, a dusza jest czysta, jeśli przez oczy nie wchodzi do nas nic brudnego. Czysta dusza jest pewna pewności zbawienia, czysta dusza wybiera Boże rzeczy. Wiecie, nasze oczy, teraz wam powiem, są jak taka rura, przez którą się wlewa. Wiecie, co to jest taki lejek, o tak powiem. Jak jest butelka wąska, to ludzie sobie taki lejek zakładają, czy coś, żeby można było lepiej wlać. To, co jest do nas, to są nasze oczy, te duchowe, fizyczne. To, co przyjmujemy, do nas wchodzi coś. I musimy się odwracać teraz od tego, co jest nieczyste. Bóg wie o tym, dlatego dał nam swoje słowo. Wie o tym szatan, dlatego podsuwa różne widoki, myśli, pokuszenia. I teraz mamy w Biblii Bożą lekcję. Jak macie waszą Biblię, otwórzcie na Przypowieściach, na 4 rozdziale. Tam jest niezła lekcja. Przypominam, aby wszyscy żołnierze Pana Jezusa nosili Biblię. Przypowieści, 4 rozdział, 20 werset i dalej. Posłuchajcie teraz, kto ma Biblię, niech czyta, a kto nie ma, niech uważnie posłucha. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa, nakłoń ucha do moich mów. Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca. Bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Czujnie niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. To jest historia o czystości. Czujnie strzeż serca, wpatruj się w słowo, bierz to, co czyste. Czego nie rób teraz? Oddal od siebie fałsz ust i trzymaj z dala od siebie przewrotność warg. Niech twoje oczy patrzą gdzie? Wprost. A twoje powieki niech będą zwrócone prosto przed siebie. Bacz na tor, po którym ma stąpać twoja noga i niech będą pewne wszystkie twoje drogi. Nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo. Powstrzymaj swoją nogę od złego. Co tutaj naprawdę jest napisane? Powiem wam to po naszemu. Sparafrazuję. Tutaj pisze tak. Synu, słuchaj uważnie teraz, co ci powiem. Patrz uważnie na to, czego cię uczę. I zachowaj to głęboko w sobie, wpuść to do siebie, dlatego że to będzie dla ciebie twoim życiem. I pilnuj tego, co do siebie wpuszczasz. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż tego, co do siebie dopuszczasz, bo stamtąd wylewa się źródło życia. Jezus powiedział, że ci, którzy w Niego uwierzą, z wnętrza ich popłyną rzeki wody żywej. I to jest dar, który nam Jezus daje do nas, do wnętrza. I wtedy ludzie mogą z tego mieć pożytek, świat ma z nas pożytek. Bóg mówi, nie kłam, nie oszukuj, twoje wargi niech nie będą przewrotne. Co masz robić? Patrz wprost. Innymi słowami, kiedy idziesz, nie rozglądaj się, ale niech twoja droga będzie wprost dla Boga. Wiecie, kto się rozgląda? Człowiek, który nie zna prawdy. Człowiek, który zna prawdę, nie musi się rozglądać. Jak jedziesz do domu i całe życie tamtędy jeździsz, to wiesz, że do ciebie do domu się skręca w prawo, a nie w lewo. To nie jest tak, jeśli mieszkasz w jakimś miejscu 20 lat, to nie zastanawiasz się codziennie na skrzyżowaniu, zaraz gdzie było do mnie do domu, w prawo czy w lewo. Wiesz, kiedy coś jest dobre albo złe, a masz Słowo Boże w swoim sercu, to wtedy co? Wiesz. Jak ja idę do Tesco robić zakupy i chodzę z koszykiem, patrzę coś małego, wiecie, ja się nie zastanawiam za każdym razem. Może nikt nie widzi dzisiaj. Wziąć czy nie wziąć? Macie taki problem w Tesco? A czemu nie macie? Bo wiecie, że tego nie robicie. To nie jest styl waszego życia. Ja nie muszę się za każdym razem zastanawiać. No przecież dziś nikt nie widzi. Brać, nie brać. Zaraz polusuję sobie. Brać, nie brać. A dziś wyszło na nie brać. Nie, ja nie mam w ogóle tego problemu. Moje wnętrze jest nastawione na nie. Od razu na nie. Nie jestem złodziejem. Nie mam problemu, kiedy wracam do domu, powiedzieć dziś prawdę mojej żonie, czy nie powiedzieć. Ja nie mam problemu zastanowić się, z czego mam dziś głosić kazanie? Z Biblii czy z Koranu? A może weźmę Marksa. Dzisiaj z Marksa powiem. Nie mam problemu. Ja wiem, która księga jest prawdą. Ja wiem, gdzie jest prawda. Wiem, że gdzieś indziej w różnych książkach mogą pisać różne rzeczy, ale wiem, że prawdą jest to, co powiedział Jezus. To jest moja prawda. Ja się nie zastanawiam, z czego skorzystać. Zwróć swój wzrok na Jezusa. To jest to, co wam chciałem dziś na kazaniu powiedzieć. Jeżeli chcemy zachować, być zborem pełnym czystości, zborem, gdzie Bóg odpowiada na modlitwę, nie zwracaj wzroku na wszystkich nauczycieli, na to, co się opłaca. Zwróć swój wzrok na Jezusa. To nie jest poezja, to jest właściwy strumień, który wchodzi do mojego serca. Ostatnio spędziłem 4 dni w dużym oddzieleniu. Oddzieliłem się dla Pana przez 4 dni. W dzień służąc ludziom, wieczorami się oddzielając i rano się oddzielając, a właściwie w dzień, kiedy chodziłem na służby dla ludzi na moim wyjeździe, też właściwie niewiele mówiłem, bardziej służyłem. Nosiłem garki z jedzeniem dla bezdomnych, rozdawałem mydło w łaźni dla bezdomnych mężczyzn, służyłem, modliłem się, chodziłem w Panu. Dali mi pudło z mydłem. Poszedłem do schroniska dla bezdomnych, pytają się, chcesz posłużyć tutaj dzisiaj? Chcę dziś służyć w schronisku dla bezdomnych. Mówią, tu jest mydło. Każde musi być przełamane na pół, tu się mają podpisać. Rozdawaj mydło. Rozdawałem, błogosławiłem. Każdy z nich mogłem go błogosławić, mogłem się z nimi modlić. Mogłem przeżywać sobie Pana i utwierdzać się w tym, że chcę iść Jego drogą. Zachęcam was, żebyście patrzyli na to w ten sposób. Co do siebie weźmiecie? Kiedy będziecie dziś jechać ze zboru, co do siebie będziecie mówić? Co powiecie dzisiaj sobie w domu? Co przeczytacie jutro rano? Co powiecie innym? To was będzie zmieniać. Albo będziecie coraz bardziej na Jezusa, albo coraz dalej od Jezusa. Im dłużej coś się robi, tym dalej się odbiega od celu. Kiedy, wiecie, startują rakiety w kosmos, to nie wiem, czy wiecie, oni ci uczeni bardzo dokładnie mierzą tor rakiety. Najmniejsze odchylenie sprawi, że tu na Ziemi będzie bardzo małe, ale 5 dni lotu od Ziemi to już będą setki tysięcy kilometrów różnicy. I tak można nie dojść do Boga. Bo kiedy dwóch się od siebie oddala, to odległość między nimi rośnie. Kiedy każda mała sprawa jest wbrew Słowu Bożemu, to odległość od kochania Biblii i kochania Boga rośnie. To nie jest poezja. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Naśladowanie Jezusa jest głównym powołaniem naszego zboru. Mogę śmiało stanąć tutaj i powiedzieć, że tak mówi Pan i że to jest słowo prorocze dla naszego zboru. Naśladujcie mnie, a wy możecie odpowiedzieć na to amen. To jest na pewno Boże powołanie. To na pewno nie jest fałszywe słowo. Jezus chce, byśmy Go naśladowali, byśmy byli uczniami. Niech zachęca nas do chodzenia do kościoła. Nie zachęca nas do tego, byśmy po prostu chodzili. Ale patrzenie na Jezusa, napełnianie się Jezusem, naśladowanie, to jest właściwe. Nie poznanie hebrajskiego, nie poznanie greki, nie poznanie judaizmu albo kochanie Izraela. Chociaż wszystko jest fajne i wszystkie z tych rzeczy lubię. To wszystko jest piękne, ale poznanie Jezusa sprawia różnicę. Do jednego z kościołów Pan powiedział takie słowa. Ponieważ mówisz, bogaty jestem, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz, biedak, goły i... Tu jest problem. Ty nic nie widzisz. Gdybyś widział, to byś widział, żeś jest goły, żeś jest nagi, żeś jest biedny, żeś jest nędzny, ale ty nic nie widzisz. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego. W Biblii złoto najczęściej oznacza Pana Jezusa, Jego pełnię. Abyś się wzbogacił, to jest bogactwo, i abyś przyodział szaty białe, czyli sprawiedliwość, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić co? Oczy, żebyś co? Widział. Żebyś nie był ślepy, bo twoje oczy sprawiają, że zmieni się wszystko. Patrząc na Jezusa widzimy, kim jesteśmy. Wielu, zanim na Niego spojrzało, miało się nie wiadomo dlaczego. Wiecie, zepsuty człowiek szuka jedzenia dla zepsutego serca. Religijny dla religijnego serca. Pijak upija się wódką. Fanatyk upija się religią, a potem nie wiedzą, co robią. Jeden, drugi jest pijany. Piotr mówi ciekawą rzecz w swoim liście. Oczy ich wypatrują tylko cudzołożnic. I nigdy im nie dość grzechu. Nęcą dusze słabe. Serce mają wyćwiczone w chciwości. Synowie przekleństwa. Oczy ich wypatrują. Czego? Cudzołożnic. Kto to jest? To niekoniecznie oznacza prostytutkę tylko. W sensie kobietę sprzedającą swoje ciało. Mogą to być te sprawy i te rzeczy, które skutecznie zajmą miejsce jedynej miłości, jaką ma dla ciebie Bóg, Pana Jezusa. Prawdziwa miłość jest za darmo. Za wszystko, co ten świat nazywa miłością, trzeba płacić, a do tego jeszcze to zajmuje miejsce Jezusa. Jezus mówi, łaskę ci daję za darmo, kocham cię za darmo, chcę być z tobą każdego dnia za darmo. Wszystko, co cię odsuwa od Pana Jezusa, tak naprawdę musisz za to zapłacić. To nie jest miłość, chociaż się przedstawia jako miłość. Jeśli Pan nie jest na pierwszym miejscu, wszędzie jest nieporządek. Chcemy mieć porządny zbór, małżeństwa, życie. Jeśli chcesz mieć porządne życie, daj Jezusa na pierwsze miejsce. Dobra rodzina, na pierwszym miejscu jest Jezus, potem mąż i żona, dzieci i reszta. Dobra służba, na pierwszym miejscu Jezus, potem rodzina, potem służba. Wszystko musi być właściwie ustalone według Słowa Bożego. Wiecie, ten, którego Jezus nakarmi i zbawi, będzie szukał, żeby znowu zjeść z Bożego stołu. I będzie chciał się tym osilać, bo to go będzie budować. Powoli kończąc, chcę ten wykład. Wierzę, że usłyszeliście to, co najważniejsze. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Karm się tym, co robił Jezus. To nie jest slogan. Kiedy czytasz Biblię, zobacz, jak Jezus reagował na ludzi. Jak traktował ludzi, jak rozmawiał z ludźmi. Co do kogo mówił. Uczmy się czytać Słowo Boże. Kiedy czytacie Słowo Boże, nie czytajcie go automatycznie. Kiedy otwierasz Słowo Boże, zadawaj sobie pytanie. O czym czytam? Gdzie to się działo? Kto to powiedział? Do kogo powiedział? Dlaczego powiedział? Co ja się z tego mogę nauczyć? Co Biblia o tym mówi w innym miejscu? Tak czytajcie Słowo Boże. Karmcie się tym. To was będzie budować. Będziecie wzrastać. Biblia wymienia to, co miał Jezus, jest tym, czego my mamy szukać. I na koniec chcę przeczytać jeszcze jeden fragment Słowa Bożego i nim się chcę zająć. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań. 2 Piotra, 1 rozdział, 5 wersetów. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań, uzupełniając waszą wiarę cnotą. Macie już wiarę, czy nie? Uwierzyliście? A więc czytamy, czego nas uczy Piotr. Wszyscy uwierzyliśmy? Uwierzyliśmy. A więc następnie Piotr mówi, dołóżmy wszelkich starań i uzupełnijmy naszą wiarę cnotą. Co to jest cnota? Słowo cnota oznacza stały, moralny sposób prawdziwego i czystego postępowania. Kiedy ktoś nie wie, to się waha. Ja wam mówiłem, jestem w sklepie, waham się, ukraść czy nie ukraść. Kiedy mam cnotę uczciwości, to ona po prostu we mnie jest. Ja po prostu wiem, że ja nie chcę ukraść. Ja się nie muszę zastanawiać. Kiedy myślę, czy mówić prawdę, nie mówić prawdę, znaczy, że nie mam w sobie cnoty prawości. Bo ja się zastanawiam, decyduję, prawdę powiedzieć czy nieprawdę. Cnota jest stałą cechą moralną. Stałą, niezmienną. I mamy wiarę uzupełnić czym? Cnotą. Mamy stać się ludźmi cnotliwymi. Cnotliwy oznacza czysty, nie wpuszczający do swojego wnętrza żadnego brudu. Jego czystość jest stała. To nie jest zmienna czystość. Dzisiaj tak, jutro nie. Cnota jest czymś stałym. Cnota złamana przestaje być cnotą i nie jest w stanie być przywrócona, ponieważ zaczyna być wahanie. A więc uzupełniamy wiarę cnotą. stałym decydowaniem, że decyduje się być prawdomówny, uczciwy. Rezygnuję z tego, co jest złe. Teraz cnotę uzupełniam czym? Poznaniem. Jestem uczciwy, ale czerpię dalej poznanie, dlaczego chcę być uczciwy, dla kogo chcę być uczciwy. Poznaniem, po co chcę być uczciwy, jak Bóg to może wykorzystać, jak przez to Kościół może być błogosławiony, jak mogę przez to ludziom pomóc. A więc zaczyna się poznanie we wszelkich jego relacjach. Nie chcę z tego fragmentu tego teraz nauczać. Bardzo pobieżnie mówię. Poznanie trzeba powściągliwością. Powściągliwość wytrwaniem. Dlaczego? Bo kiedy mamy poznanie, to możemy albo wpaść w pychę i zacząć ludzi osądzać i oceniać źle, albo możemy nie wytrzymać i uznać, że jesteśmy już tak dojrzali, że nam się coś więcej należy. A on mówi, momencik, jeszcze powściągliwość i wytrwanie. Wytrwanie pobożnością. Pobożność to znaczy otwierać się na Boga i na Jego wolę. Słowo pobożność oznacza człowieka, który się otworzył na to, co ma dla niego Bóg i robi to, co chce Bóg. Jest po prostu, dokładnie, to jest znaczenie tego słowa. Robi to po Bożemu. To jest pobożność. Jeśli je pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jesteś czynny i pożyteczny w poznaniu Jezusa, czy bezczynny i niepożyteczny? Nie moją rzeczą jest oceniać życie każdego z was. Moją rzeczą jest ocenić moje życie. I czytając ten fragment, chcę powiedzieć jedną rzecz. Panie Jezu, chcę być dla Ciebie pożyteczny i chcę, żebyś mógł mojego życia używać. Dlatego będę się tym fragmentem modlił. Czytajcie go cały tydzień. Zapiszcie sobie 2 Piotra, 1 rozdział, 5-9 werset. Spędźcie nad tym fragmentem cały tydzień. Tylko nad nim jednym. Czytajcie go rano, po południu i wieczorem przez 7 dni. Zobaczycie na 7 dzień, jak inaczej go będziecie widzieć, niż widzieliście go na pierwszy. Zadamy sobie pytanie, co ja mogę zrobić? Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, byście byli bezczynni, bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. O tych wszystkich cnotach. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy. Mówiliśmy już o ślepocie dzisiaj, czy nie? Krótkowzroczny. Krótkowzroczność jest zapowiedzią ślepoty. I zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Nie zapominajmy, co zrobił dla nas Jezus. Skoro uwierzyliśmy, zadajmy sobie dziś pytanie. Czy ja przyzwyczaiłem się do tego, że zawsze już taka, na tym polega cała, wszystko, co Pan Bóg ma dla nas, cała przygoda z Bogiem, to jest to, co mamy? Czy już do końca życia będziemy przychodzić tutaj w niedzielę i w czwartek, słuchać kazania i szli do domu? Czy Bóg ma dla nas coś jeszcze? Bóg ma dla nas coś jeszcze. Bóg chce nas użyć. Jedne z was jako modlicieli. Innych z was Bóg chce posłać na misję. Jedni pójdą na misję daleko, inni pójdą na misję za płot. Żeby się nie okazało, że nas zbór posyłał misję na Ukrainę, do Afryki, do Kostaryki, że jeździł, do Meksyku, do Stanów Zjednoczonych. Pomagaliśmy w Meksyku, pamiętacie? Żeby się nie okazało, że facet, co mieszka za płotem, pójdzie do piekła. Bośmy nie mieli misjonarza, ani miłości dla niego. Żeby się nie okazało, że 2 domy dalej mieszkają ludzie, którzy nawet nie wiedzą, że my mamy coś wspólnego z Jezusem. Bóg nas zachęca, bądźcie pełni mnie. Nie bądźcie krótkowzroczni. Krótkowzroczność polega na tym, że widzimy tylko dziś. A Bóg mówi, chcę wam coś powiedzieć. Nadchodzi wieczność. To, co robicie dziś, ma wpływ na wieczność. Samochód, który kupisz dziś, za 20 lat będą się ludzie z niego śmiać i będą mówić, że to stary grat. Jak ktoś z was ma 10-letnie auto, to wie, co to znaczy. Albo 15-letnie, nie? 15 lat temu w salonie wszyscy mówią, wow! Dziś już nikt nie mówi. Każdy mówi, ty masz dziurę w podłodze, widać drogę. Mijało 15 lat. Ale kiedy przyprowadzisz kogoś do Jezusa? Kiedy przyprowadzisz kogoś do Jezusa? Wiecie, ile to jest 10 miliardów lat? Do potęgi piątej? Ile jest, Alicja, 10 miliardów do potęgi piątej? Nie wiesz, nie? Ktoś wie? Dużo. O, to jest dobry wynik. Brat podał właściwy wynik. Za 10 miliardów lat do potęgi piątej, wiecie co? Ten człowiek dalej będzie przed obliczem Bożym, będzie żył. Taka jest różnica, kiedy pozwalamy się używać Bogu. Kiedy pozwalamy, żeby Bóg przez nas kogoś zdobył. Kiedy pierwszego człowieka dla Jezusa zdobędziesz. Postawcie sobie cel, że w 2014 roku przyprowadzę do zboru jednego człowieka. Każdy z was niech sobie taki cel postawi. Bez względu na to, czy masz 85 lat, czy 15. Na pewno możesz przyprowadzić do zboru jednego człowieka w 2014 roku. Jednego. Dbaj o jednego. Ja ci nie mówię, że masz zostać Reinhardem Bonke i głosić do 100 tysięcy ludzi. Jednego człowieka postanów przyprowadzić do Jezusa w 2016 roku. Przyprowadź go, dbaj o niego, módl się o niego, kochaj go, odwiedzaj go. Rób mu usługi, przyjemności, które będą go zadziwiać. Daj mu kwiatka, daj mu czekoladę, powiedz mu dobre słowo, przeczytaj mu z Biblii, módl się o niego, zawal go swoją miłością. Niech się nie może biedak odkopać od tej twojej miłości. Niech cię już zacznie gonić z tą twoją miłością. Człowiek, którego zawali miłość, zamienia się w miłość. Możecie zdobyć człowieka dla Jezusa. Jednego. Jednego. Przez cały 2014 i 15. Dwa lata nawet niech wam to zabierze. Ale ten jeden człowiek za 100 milionów lat będzie dalej przed Bogiem. My czasem dyskutujemy, rozmawiamy, omawiamy plany. Ale kiedy ostatni człowiek nawrócił się z powodu tego, że znasz Jezusa? To jest najważniejsze. A to jest to, czego Jezus chce. Żebyśmy Go zobaczyli, że On jest blisko, że Jezus jest tu obecny, że Jezus chce, byśmy za Nim szli. Pamiętacie tych dwóch w drodze do Emaus? Czy nasze serca nie pałały, kiedy On mówił do nas? Czy wasze serca nie pałają, kiedy Duch Święty mówi, słuchaj, chodź, zdobędziemy kogoś dla Królestwa Bożego. Ja ci dam słowo, dam ci odwagę, a ty daj mi twoje nogi, twoje oczy, twoje usta, twój rozum. Chodź, zdobędziemy człowieka dla Królestwa Bożego. Tak, Panie, amen, idzie za Tobą. To zmienia rodziny, zmienia dzieci, zmienia żony, zmienia mężów, zmienia firmy, zmieni naszą okolicę. Jesteście darem od Boga dla Gródka, dla okolicy. Darem, który Bóg chce użyć. Diabeł zrobi wszystko, żebyście o tym zapomnieli. Duch Święty zrobi wszystko, by was użyć. Otwórzcie oczy na Niego. Wstańmy, módlmy się. Podziękujmy Panu za to, że On nas zachęca, że ma dla nas cierpliwość, że nas pociąga do siebie. Panie, dziękujemy Tobie za Twoją dobroć w naszym życiu. Dziękujemy Tobie za Twoje powołanie. Ojcze, modlę się dzisiaj do Ciebie, abym nie zmarnował mojego życia, Panie. Panie, nie chcę któregoś dnia obudzić się w rzeczywistości, w której stwierdzę, że zmarnowałem moje życie. Dziękuję Ci, że umarłeś za mnie na krzyżu. Dziękuję Ci, że umarłeś za mnie na krzyżu po to, abym miał drogocenne życie w Tobie. A teraz proszę Cię, bym tego życia nie zmarnował. Dziękuję Ci za dar łaski, za to, że serce we mnie bije, że mam oddech w piersiach, że moje oczy mogą patrzeć, że mogę czytać Biblię, że żyję w wolnym kraju, w którym codziennie mogę powiedzieć ludziom o Jezusie. Proszę Ciebie, Panie, uczyń cud i daj mi zdobyć jednego człowieka w tym roku dla Ciebie. O to się do Ciebie modlę, Panie. Proszę Ciebie, Panie, abym przez to, jak żyję, jak głoszę, mógł zdobyć dla Ciebie chociaż jednego biednego człowieka w tym roku. Proszę Cię o taki dar, Panie. Aby za rok o tej porze ktoś przeze mnie poznał Pana. Panie, to jest modlitwa nas tutaj, na tym miejscu. O to Cię prosimy, Panie. Proszę Ciebie, Panie, o sąsiada za płotem. O sąsiada za drzwiami. Proszę Cię o dziewczyny i o dzieci, które mieszkają w naszym budynku. Proszę Ciebie, Panie, aby żaden z nich na wieki nie poszedł w ciemność, tylko dlatego, że mi się nie chciało świecić. O to Ciebie prosimy w imieniu Jezusa. Amen.
Tato nahrávka byla pořízena ve shromáždění Církve bratrské v Hrádku. Pro více informací navštivte naši internetovou stránku www.naskale.info. Zveme vás k poslechu a přejeme požehnaný čas.